który my musimy wygenerować w najbliższym czasie, to jest to właśnie szkolenie, które będzie się musiało tutaj odbywać w bazie. I ono będzie długotrwałe, bo musimy zbudować szeroki zasób ludzki, który będzie mógł tym operować i też kształcić.
Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, który posiada te najnowocześniejsze myśliwce na świecie. Na Podlasiu zakończyły się właśnie kilkudniowe ćwiczenia Blackout 2026. Kilkuset przedstawicieli służb wspólnie ćwiczyło zarządzanie kryzysowe w sytuacji długotrwałych przerw w zasilaniu. Scenariusz przewidywał m.in. atak na bazę paliw, gigantyczny korek na drodze ekspresowej czy wyłączenie prądu w sporej miejskiej gminie.
Blackout to jest sytuacja, którą nie da się rozwiązać w pojedynkę.
W ćwiczeniach uczestniczy 25 różnych podmiotów i to jest bardzo ważne, ponieważ ta synergia, współpraca, umiejętność wzajemnego współdziałania jest jednym z kluczowych elementów, które sprawdzamy podczas tych ćwiczeń.
Z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej wydzielona została kontenerowa elektrownia polowa o mocy 900 kW.
Ostatnie zadanie, które było realizowane na terenie miasta Łapy, to była weryfikacja obiektów, które posiadają windy, tak aby sprawdzić, czy nie ma osób, które utknęły w przypadku zaniku energii i ewentualnie podjąć działania, aby je powolnić.
O znaczeniu i przebiegu ćwiczeń mówili Beata Wiśniewska z PGE, wojewoda podlaski Jacek Brzozowski oraz szefowie Straży Pożarnej i WOTW Podlaskiem Marcin Wierel i Mieczysław Grygielewicz. W TOK FM teraz czas na informacje sportowe.
Przemysław Pozowski, zapraszam. Dwa mecze piłkarskiego mundialu obejrzy dziś wieczorem i w nocy kibic piłki nożnej. O 21:00 na boisko w Toronto wyjdą Kanadyjczycy, by bez niebędącego wciąż w pełni sił Alfonso Davisa zmierzyć się z Bośnią i Hercegowiną. To powinien być dobry mecz w dużej mierze ze względu na współgospodarzy, uważa nasz były reprezentant i ekspert TVP Sport Artur Wichniarek.
Mają dobry moment, dobry okres. No i Bośniacy, którzy przecież z Sergiejem Barbarezem, świetną gwiazdą kiedyś Bundesligi, który objął tą reprezentację po meczu barażowym, gdzie wygrali z Italią, która po raz trzeci z rzędu na Mistrzostwa Świata nie pojechała. Tutaj gospodarze oczywiście grają u siebie, ale Edin Dzeko poprowadzi ten zespół do punktu.
A o 3:00 w nocy polskiego czasu w Los Angeles mecz USA kontra Paragwaj. Magdalena awansowała do półfinału turnieju rangi WTA 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Polska tenisistka wygrała z Turczynką Zeynep Sonmez 6-4, 6-2. Jej rywalką w walce o finał będzie zwyciężczyni Wimbledonu sprzed 2 lat czeszka Barbora Krajcikowa. O ten sam etap turnieju mężczyzn powalczy w Holandii Kamil Majchrzak. Nasz najlepszy obecnie tenisista w ćwierćfinale w zaledwie 70 minut odprawił Feliksa Ożera Aliasima.
Nie ma co ukrywać, że to jest największe zwycięstwo w mojej karierze. Drugie jest top 10, Felix jest bodajże 4 na świecie. Jest w tym turze od wielu, wielu lat, więc jest to największe albo przynajmniej jedno z największych zwycięstw w mojej karierze.
To ja potwierdzam, Felix jest 4 na świecie, a Polak wygrał 6-4, 6-3 i o finał zagra ze zwycięzcą przerwanego meczu między Daniłem Miedwiediewem a Marinem Ciliczem. Oczywiście przerwany mecz przez deszcz. Polscy siatkarze przegrali z Japonią 2-3 w swoim trzecim meczu chińskiego turnieju Ligi Narodów. O wyniku zdecydowała, podobnie jak wczoraj ze Słowenią, przegrana na przewagi w tiebreaku, tym razem 15-17. Jutro zespół trenera Nikoli Grbicza ma dzień przerwy, a w niedzielę na zakończenie pierwszego turnieju zmierzy się z Ukrainą. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
W dzień sporo chmur, okresami deszcz, miejscami także burze i lokalnie grad. Temperatura od 18 do 21 stopni, nad morzem i w górach około 16. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz może osiągnąć do 65 km na godzinę.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Jest 6 minut po godzinie 20. Przepraszam, że tak się zawiesiłem. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, że wszystko jest w porządku. Pokazuje mi wydawczyni programu, Karolina Kłaczyńska. I nie wiem, Adam Brzeziński, który nas też pokazuje, że wszystko jest w porządku, proszę Państwa. To już tylko brakuje słuchaczy i słuchaczek po drugiej stronie. Bo z nami jest Bożena Kowalkowska, ekspertka w dziedzinie planowania i organizacji, autorka książek, między innymi Odzyskać czas, jak zrobić porządki w kalendarzu, pracy, głowie i wreszcie mieć czas na życie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przepraszam, że się tak śmieję, ale pani pisała książkę Odzyskać czas i o czasie będziemy rozmawiali.
Tak.
I przed tej... I teraz uwaga, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, takie rzeczy się dzieją w radiu na żywo. Tego nie ma na YouTubie. Tuż przed wejściem na antenę nasza gościni pyta, ile czasu będziemy rozmawiali. Ja mówię, o jakieś pół godzinki, później słuchacze. Po czym widzę komunikat od wydawczyni programu, że naszą rozmowę kończymy o 19:56. W związku z czym okazuje się, że tu jest jeden wielki znak zapytania. Ktoś może powiedzieć, panie Pawle.
24 godziny będziemy.
I teraz ktoś ze słuchaczy może powiedzieć nam, no jeśli rozmawiacie o czasie, o wolnym czasie, jeśli chcecie rzeczywiście zrobić to na poważnie i rozmawiać o planowaniu wolnego czasu, to oddajcie głos słuchaczom i niech teraz głosują. Ile czasu ma trwać rozmowa z gościnią? I niech się pani tak nie śmieje, bo mogą być propozycje bardzo, bardzo różne.
Jestem przygotowana.
Wspaniale. A ja przypomnę, że po naszej rozmowie słuchacze i słuchaczki będą mierzyli się z pytaniem. Skoro większa część z nas wraca z urlopu z poczuciem niedostatecznego odpoczynku, wypoczynku, to jakie są państwa doświadczenia, słuchacze i słuchaczek? Czy to jest powszechne? Każdy z nas miał takie uczucie, że po prostu nie wykorzystał tego urlopu. Proszę się nad tym zastanawiać. A ja oczywiście mam do pani pytanie, kiedy pani widzi, że 70% Polaków wraca z urlopu z poczuciem niedostatecznego wypoczęcia, wypoczynku. Takie są wyniki. Ludzie tak deklarują. To pani w pierwszym odruchu myśli, że w zasadzie co tu się dzieje? Co ci ludzie deklarują? Tak, że mieli plan, ale on się nie zrealizował? Czy też, że liczyli na jakieś takie poczucie wypoczęcia i to poczucie nie przyszło? Jak patrzy pani na te wyniki, myśli, że co to się wydarzyło?
Ja myślę, że to się właśnie odbywa na dwóch poziomach. W ogóle mnie ten wynik nie dziwi, bo myślę, że sobie tak zorganizowaliśmy jakoś to życie, że już wszystko musi być zoptymalizowane, nawet urlop. Mhm. Więc jak się na niego wybieramy, to myślę, że liczymy na jakieś absolutne fajerwerki i trochę nakarmieni social mediami, czy też pięknymi serialami, myślimy sobie, że to będzie w ogóle jakaś spektakularna historia. I chyba też oczekujemy jakichś takich przygód, zaskoczenia, czegoś jakby niesamowitego. I myślę, że tu się nam trochę rozjeżdża. A druga historia jest taka, że wracamy i od razu jesteśmy już w tym młynie. I okazuje się, że wcale nie mamy tylu zasobów, żeby sobie z tą codziennością tak poradzić, więc czujemy taki trochę błąd logiczny. Mieliśmy być wypoczęci, miało być więcej energii, a jest do niczego.
Zacznijmy od tych oczekiwań. Pani mówi, że jak rozumiem, wysokich oczekiwań wobec tego czasu. Na czym my bazujemy, jak mówimy o czas wolny? To z pani perspektywy wygląda to w ten sposób, że my się odnosimy do jakiegoś wyobrażenia, czas wolny, to czyli co to dla nas znaczy? Co ludzie deklarują? Że mówią, to znaczy, że ja nie będę musiał nic robić?
Nie. Ja bym powiedziała, że czas wolny, no właśnie niektórzy to kojarzą z takim czasem, kiedy na przykład nie ma pracy, co jest no, trochę bzdurą, bo czasami w tym czasie wolnym, nie wiem, opiekujemy się dziećmi, starszymi ludźmi, czy też bierzemy udział w różnych rzeczach. No nie można tego nazwać pracą.
A to co ludzie mówią, jak właśnie, skoro nie wszystko pracują, ale deklarują, że to jest czas, kiedy nie ma pracy. To, czy...
Ja myślę, że w tym czasie wolnym to chodzi o to, że mamy trochę więcej kontroli nad tym, co z nim zrobimy. I to chyba nie chodzi o to, że jesteśmy w takiej stagnacji, tylko że jednak mamy jakąś sprawczość. Możemy trochę nim zarządzić. Mamy przynajmniej jakieś poczucie, że trochę możemy sobie to zmapować i wybrać tak naprawdę to, co chcemy wtedy robić. Ale nie kojarzyłabym tego ani z pracą, ani z taką bezpewnością.
Ale to ciekawe, czyli kontrola i sprawczość, mówi pani.
Tak bym powiedziała. Tak bym to zrozumiała.
A ta sprawczość polegałaby na tym, że... Bo przecież nie jesteśmy samotnymi jednostkami. Jest mąż, żona, partner, są dzieci, każdy ma jakieś wymagania. Żyjemy też w jakimś otoczeniu jednak. I ta sprawczość, czy my mamy już mamy dobre formatki do realizowania tej sprawczości? To znaczy, wiem, że będę musiał pójść na zakupy, wiem, że żona mi powie, zajmij się dziećmi tam, coś tam zrób. I w ramach tej formatki ja sobie mówię, a przez godzinę będę siedział na przykład bezczynnie, czy raczej to też jest jakaś formatka? Przez tę godzinę to zrobię sobie coś fajnego.
Ja jestem w ogóle w tych czasach, w tych, w których żyjemy, jestem w ogóle fanką takiego planowania odpoczynku, bo wydaje mi się, że już tak bardzo nie mamy na niego czasu, że już w ogóle nie znajdujemy na niego czasu, więc trochę już jest naturalne, że on wypadł z kalendarza. I teraz ja próbuję trochę to odwrócić i trochę zmusić wszystkich, żeby zaczęli go planować, co w ogóle wydaje mi się też absurdalne, że w ogóle musimy planować odpoczynek, nie?
Ja wiedziałem, że pani tak powie i się przygotowałem na to.
Proszę mi dać dokończyć.
Jak pani planuje, to pani nie zostawia czasu na nudę. I ktoś, a są wśród nas tacy pewnie i będą dzwonić do nas, którzy mówią, odpoczynek jest trochę w innym miejscu, tam gdzie...
Odpoczynek jest w innym miejscu. Ja bym powiedziała, że odpoczynek jest czymś, co powoduje, że potem mamy poczucie, że jednak mamy więcej energii. I różnie lubimy odpoczywać. Ja jestem takim typem, który absolutnie leży, czyta książki, cieszy się słońcem, pójdzie na spacery, a są tacy, którzy się najbardziej tak naładują energetycznie, przez to, że będą biegać, grać w tenisa, pojadą, zrobią jakiś maraton, mają jakieś kursy rowerowe, czy nie wiadomo co. Nie?
A dlaczego mam się się tym... Ale to zaraz to...
No to są jakby dwa różne rodzaje wypoczynku.
Nie, no właśnie, ale interesuje mnie ten, o którym teraz pani powiedziała, bo pani mówi, że naładować się energią, tak jakby... Ale to kto, z jakiego powodu ja mam się ładować w wolnym czasie energią?
Ale mówimy o wolnym czasie czy odpoczynku?
O, świetne pytanie.
Bo wolny czas ja rozumiem jako taki, w którym... Mamy tą całą bańkę, w której żyjemy, mamy tą żonę, dzieci i wszystkich innych. No i ja mam jakieś popołudnie, które mam do zagospodarowania. Oczywiście mam jakieś rodzaje obowiązków, nie wiem, bo mam psa i z psem zawsze trzeba wyjść. No fajnie byłoby coś kupić na wieczór, nie wiem, coś dobrego do jedzenia, ale mam tą sprawczość i kontrolę, że mogę zdecydować, kiedy ja wyjdę, którą trasą pójdę, co kupię, czy będę sobie szła wolniutko, czy będę biegła. Tak ja rozumiem czas wolny, czyli że ja trochę mogę sobie w nim układać rzeczy. A odpoczynek jednak rozumiem...
Jako coś, co ma dać efekt.
Tak.
I wtedy będzie ta rozmowa o tym, że ja czuję, że odpocząłem pod warunkiem, że mam energię. Ale...
Tak, że w ogóle wracam i w ogóle czuję, że coś się ze mną wydarzyło.
Czyli ten odpoczynek, o którym mówi, a pani by to nazwała ten drugi rodzaj, znaczy nie wolny czas, tylko odpoczynek.
Czy regeneracją. Pani...
Właśnie.
Tak, ja bym to nazwała regeneracją. Tak.
O rany, strasznie technicznie i medycznie to brzmi.
No wiem.
Zregenerujmy go, doktorze. Trochę tak to brzmiało.
Tak. No, trochę tak. A to, co pan zapytał, czyli nuda...
No.
No, to jest właśnie ten stan, rozmawialiśmy, że wszyscy się go już troszeczkę zaczynają bać, nie? Że już tej nudy faktycznie nie ma. To widać zwłaszcza wśród rodziców, którzy wychowują dzieci i mają taką bardzo silną potrzebę, żeby ten kalendarz tymi zajęciami dodatkowymi im jakby zapełnić, żeby się tylko nie nudziły, nie? Ja pamiętam z dzieciństwa, no, że w ogóle w okresie tej nudy, no to powstawały najlepsze zabawy i takie właśnie najprostsze. No, pamiętam taką zabawę, że miałam po prostu jakiś tam ryż wykradłam z kuchni i po prostu bawiłam się dwoma ziarenkami ryżu. I to w ogóle była jakaś zabawa, którą ja potrafiłam codziennie niemalże odtwarzać. No teraz w ogóle nie do pomyślenia.
Nie? Do pomyślenia, bo myślę, że są wśród naszych słuchaczy i słuchaczek osoby, które mówią, jak dobrze, że ja swojemu dziecku mogę zapewnić odpowiednie zajęcia, naukę chińskiego, trening jiu-jitsu, bo mogłoby skończyć jak ta pani w studiu radiowym z dwoma ziarenkami ryżu.
Z tymi ziarenkami ryżu, to tak brzmi straszliwie. No wiem. No ale prawda jest taka, że w nudzie rodzi się ta kreatywność. I tak naprawdę na takie wszystkie genialne, kreatywne pomysły, no raczej nie wpadamy jak...
Ale ciekawe, że drugi raz podczas tej rozmowy, już najpierw pani powiedziała regeneracja, weź się zregeneruj, ty redaktorze jeden tu, a teraz pani mówi o kreatywności, że teraz przyniosę panu redaktorze, a w mojej pracy to jest strasznie ważny, kreatywność.
To dlatego, że ja się też na co dzień zajmuję taką jakby no produktywnością, tak próbuję wysycać ten czas, chciałabym zostawić trochę luzu, no ale też nie mam złudzeń i wiem z kim pracuję, wiem kto do mnie przychodzi, wiem jak społeczeństwo jest zmęczone.
I wie pani co działa, a co nie.
I już po prostu wiem, że no jak będę opowiadała o tym, że słuchajcie, wyluzujcie, połóżcie się, miejcie w nosie, no to mnie trochę wyśmieją, no bo za tym stoi też ekonomia, jakieś inne potrzeby, właśnie ta bańka, w której żyjemy. No więc nie chcę tutaj czarować, więc no wiem, że ta produktywność jest ważna.
Dobrze, że pani mówi to szczerze, to znaczy zresztą świetnie, że pani to mówi, bo to jest w miarę konsekwentny, spójny wewnętrznie obraz. Zapracowany człowieku, nie dasz sobie rady w pracy, popsują ci się relacje rodzinne, jak nie będziesz umiał się zregenerować. I to jest wewnętrznie spójne, ale gdzieś podskórnie czujemy, że nie do końca o to nam chodzi z wolnym czasem albo odpoczynkiem w takim sensie, że nie wiem właśnie, jak to zdefiniować, ale myślę, że...
Ja chyba wiem, o co chodzi i też mam z tym kłopot, no bo z jednej strony ja tak bardzo odważnie mówię, że planujmy sobie w takim razie ten odpoczynek, skoro ciągle nie ma na niego czasu. A wydaje mi się, że taka dawna w ogóle idea odpoczynku była taka, że po prostu... nagle odpoczywamy i trochę sobie tego nie limitujemy. Po prostu skończymy, jak będziemy wypoczęci. Ja mam takie poczucia, że dawno, dawno temu to no wiadomo, byliśmy jakoś tam zrytmizowani różnymi obowiązkami okołodomowymi.
Ale, no dobrze, ale to jest zaszyta taka teza w tym, co pani mówi, że tam to było lepsze.
No bo ja uważam, że było lepsze.
Że było lepsze, ale właśnie, bo doprowadziło... Co to nam wtedy, tak jakby co nam wtedy to dawało?
Myślę, że więcej luzu i mniej takiej presji, że o to musimy. No bo trochę jest teraz taki wyścig w tym odpoczywaniu. Co super zrobiłam, nie? I jakby jak wracam z odpoczynku, to jest po prostu masa pytań. A gdzie byłaś? A co zrobiłaś? Ale jak to i nie poszłaś tam? Nie. To ty byłaś w tym miejscu i nie widziałaś? No nie widziałam.
Stres, presja i tak, obawa, bo, czy wykorzystam...
Tak, bo my sobie też trochę optymalizujemy ten odpoczynek, czyli sobie kombinujemy, żeby on też był jakiś no, wysycony. No skoro już jadę, skoro już wydaję pieniądze, czasem czekam cały rok, tak. No to niech tam się dzieje.
Dobrze. I wtedy pojawia się pytanie... Nie, bo tu się wszystko zgadza. Mało tego, oferty podróży są już tak skonstruowane. Ja wiem, że kupuję sobie bilet na konkretną porę, rezerwuję nocleg, tu pójdę do muzeum, dwie godziny
tutaj
później...
Tak, tutaj oni mi organizują wycieczkę, tu mam do dyspozycji to i tamto, tak. Żebym się, broń Boże, nie nudziła.
I znowu jesteśmy w sytuacji, kiedy mamy wszystko, to jest wewnętrznie spójne i wszystko to jest zaplanowane, ale dalej czuję, że jest jakiś rodzaj czegoś, co jest bliższe nudzie. Nie potrafię znaleźć lepszego słowa. Co jednak wielu osobom kojarzy się z prawdziwym wypoczynkiem i z prawdziwym wolnym czasem. To znaczy, ja nie wiem, jaki element ma tam być.
Ja myślę, że to chodzi o takie zatrzymanie. Mi się podobało, kiedyś chyba Michał Rusinek przytoczył słowo zagapić się, które trochę kojarzymy jako takie, takie bycie trochę takim niezgrabnym, coś tam mi nie wyszło, na coś nie zwróciłam uwagi, a on przywołał to takie prawdziwe znaczenie tego słowa, czyli zagapiać się, po prostu gapić się na coś w takim oniemnieniu i tak się po prostu zatrzymać. Ja bym powiedziała, że to jest też jakiś element nudy. Że ja tak niemalże mogę stracić w ogóle, no nie mówię, że kontakt z rzeczywistością, ale...
Ale to zaraz, to pani w ramach tego to, o czym pani na początku mówiła, tego systemu pokazywania ludziom, w jaki sposób mogą sobie zorganizować coś, co jest dla nich bolesnym i frustrującym chaosem w ich życiu czy w ich pracy, czy pani umie tak zmenadżerować to, żeby tam było miejsce o 17:15, zagapiamy się wszyscy na coś?
Trochę tak, bo ja zaczynam metodą małych kroków, bo wiem, jak to jest słomiany zapał i nagle wymyślamy sobie, że będziemy mieli oto cały weekend wolny dla siebie. No nie będziemy mieli, a zwłaszcza w takim przeciążeniu, ogromnym zmęczeniu, no nie wiem, daję głowę, że pewnie 90% słuchaczy, jak już pojechało na ten wymuszony urlop, to pewnie dopadła ich jakaś choroba. Nie? Bo to jest bardzo częsty tutaj taki sygnał i nie bez powodu się mówi, że urlop powinien trwać trochę dłużej jednak niż tydzień, a może nawet dłużej niż 2 tygodnie, bo najpierw to my się musimy w ogóle osadzić, jak już z tego pędzącego pociągu wysiedliśmy, potem trochę tą sytuację zaakceptować, a potem możemy puścić ten luz. Więc tak, ja zaczęłam taką metodą małych kroków i zawsze proponuję, żeby wygenerować sobie taki moment w ciągu dnia, żeby go jakoś zrytmizować, to jest najfajniej, jeżeli to jest codziennie o tej samej w miarę porze i żeby to było 20 minut.
To brzmi bardzo medytacyjno, religijno, duchowo, w sensie...
Jak tak, a z drugiej strony myślę sobie, że jak już naprawdę nie mamy 20 minut, to już jest naprawdę ciężko.
Ale to jest 20 minut. A jak pani definiuje wtedy, jak pani mówi różnym osobom, że co się ma wydarzyć w tych 20 minutach?
Zwykle jest to poprzedzone takim procesem, w którym ja w ogóle próbuję zrozumieć, co dla kogoś oznacza odpoczynek. Dlatego, że no, różnie ludzie go definiują. Właśnie niektórym się wydaje, że jak będą odpoczywać, to znaczy, że muszą leżeć na kanapie i nic nie robić. No i w ogóle wtedy są tacy mało ciekawi, nie? A nawet trochę leniwi. I trochę tutaj próbuję przywrócić tą definicję i trochę pokazać trochę spektrum, że ten odpoczynek może być różny.
No właśnie, ale to jest arcyciekawy moment tej rozmowy, bo to jest tak, ktoś leży na kanapie, jest nieciekawy, jak pani mówi, podchodzimy i pytamy, co ty tak w ogóle leżysz na tej kanapie?
Leżę.
I rozmawiamy i okazuje się, że to jest osoba dramatycznie przebodźcowana, która z powodu, nie wiem, środowiska, w którym żyje, pracy i tak dalej, autentycznie potrzebuje jakiegoś wglądu w samego siebie, nie snu, tylko nie robienia niczego, nie odbierania bodźców. I dla niego to naprawdę może być taka sytuacja.
Tak.
Versus podchodzimy do takiej kanapy i ktoś nam mówi, no nie chcę mi się, jestem osobą niezmotywowaną. Wiem, że będę miał do siebie pretensje, że tak leży bez sensu. Mógłbym sobie książkę poczytać. Nie robię tego w ogóle. Wszystko źle. To jest ta sama kanapa.
Ale jednak inna motywacja, inna intencja, nie? Inne zasoby za tym stoją. No bo właśnie to, co pan powiedział, to przeciążenie. Na przeciążenie działa właśnie nic nie robienie. Jak już jest ten moment, że zaraz czujemy, że zwariujemy, no to trzeba po prostu usiąść i naprawdę nic nie robić.
Nie zarzucają pani różni ludzie, że pani mówi przy tym przebodźcowaniu, przepracowaniu, braku czasu i tak dalej. Ja tutaj proponuję taką organizację, zamiast powiedzieć ludziom, proszę sobie zmienić pracę na taką, która jest bardziej godna człowieka w XXI wieku.
A nie, no oczywiście, że się posuwam do takich, do takich porad. Oczywiście, że tak. No jeżeli próbuję tak i próbuję tak, no bo ja nie mam jakby jednej metody, ja po prostu rozmawiam. Ja nie skończyłam żadnej szkoły dotyczącej organizacji czasu, nie? Ja po prostu jakoś intuicyjnie mam jakieś swoje zasoby, mam jakieś swoje doświadczenie, no ale ja tak naprawdę pracuję z ludźmi i oni wiedzą, co im służy. No jednemu będzie służyło to, drugiemu to, no ale jeżeli ktoś jakby przymierza mu taki schemat, taki, śmaki i cały czas jest nie tak, no to jest taka trochę grubsza rozkmina, nie? No czyli czy to jest praca, czy to jest depresja, czy no ja już w te rejony tak nie wchodzę głęboko, bo nie jestem specjalistą.
A może powiem być szczerze, jesteśmy na antenie, wszyscy nas słyszą, a zdarzają się porażki w tym sensie, że pani pomaga komuś zorganizować to i okazuje się, że jakiś demon chaosu albo nie wiadomo co to...
Nie, że tak naprawdę czasami jednak ktoś nie jest gotowy na tą zmianę. Nie jest gotowy na wprowadzenie tego. Chciałby, ale może nie ma zasobów, może nie ma wspierającego środowiska.
To jest takie trudne? Nie mówiła pani o tym, że to jest takie trudne.
To jest bardzo trudne.
Najpierw pani mówiła o metodzie małych kroczków. Ja nawet
to jest bardzo trudne.
No i teraz na tak daleki
kurs. Co się z tymi ludźmi dzieje przez te 20 minut? No to jest po prostu niewiarygodne. Ja miałam kiedyś na warsztacie ginekolożkę bardzo młodą, która bardzo ciężko pracowała i ona do tego stopnia była przebodźcowana, że dla niej jedyną opcją, żeby zasnęła wieczorem, było oglądanie codziennie tego samego serialu, tej samej sceny. Codziennie. Po prostu, żeby ją to uśpiło, absolutnie odcięło. To proszę sobie wyobrazić, jak są rozpędzone te mustangi, że my się musimy sztucznie wprowadzić w jakiś taki...
Powiem pani, że to, co pani mówi, to jest przerażające, bo jestem pewien, że część słuchaczy, słuchaczek mówi, niestety, jakie to jest dobre, żyzne pole na wszelkiego rodzaju, nie wiem, uzależnienia, chemię, alkohol i tak dalej.
Dlatego ja uważam, że to jest bardzo, bardzo trudne i w ogóle ja uważam, że ludzie zapomnieli, po pierwsze, jak się odpoczywa, chociaż na to też nie ma jednej reguły. Trochę nie wiedzą, co im służy, trochę po prostu przymierzają do siebie schemat kogoś innego, bo właśnie zobaczyli gdzieś i myślą, że to im będzie pasowało, codziennie basen, no i nie.
Na pewno ktoś z naszych słuchaczy będzie co wieczór teraz jedną scenę z serialu oglądał i sprawdzał, czy
tak.
To działa.
Ja tylko podpowiem, że ta ginekolożka zmieniła ten zwyczaj i zaczęła rolować sobie takim jadeitowym, takim rolerem twarz zamiast tego i się okazało, że dzięki temu usypia. Tak.
Okay.
Zamieniła serial na to.
Dobrze. Pani dwukrotnie w tej rozmowie powiedziała, że zapomnieliśmy o czymś, albo coś było, jak zrozumiałem, naturalnym sposobem odpoczywania, czy wypełniania tego wolnego czasu. Chciałem zapytać o rzecz, którą, jak dzisiaj przygotowałem się do rozmowy z panią, sięgnąłem też sobie po książkę Norberta Eliasza, Eseje o czasie, to polecam państwu. I tam na przykład autor akcentuje jedną rzecz, która ewidentnie w społeczeństwach rozwiniętych, krajów rozwiniętych się zmieniła, a mianowicie tradycyjne, najczęściej skojarzone z religią, święta, które tworzą kalendarz w ciągu roku i coś, co bardzo tak formalnie powoduje, że cała społeczność akurat wie, że w tym momencie nie pracuje, bo po prostu oddaje się tym rytuałom.
Bo ma ten rytm, nie?
Czy pani by się zgodziła z tym Norbertem Eliaszem i powiedziała, tym filozofem, i powiedziała tak, przez to, że zniknęła nam coś, co jeszcze naszym rodzicom i dziadkom było naturalnym, nad taką siatką, gdzie czy chcemy, czy nie chcemy, to my nie zajmujemy się pracą albo obowiązkami, bo to jest właśnie ten dzień święta, że trochę efektem tego jest...
Tak różnie bym na to spojrzała, bo z jednej strony tak, jest ta możliwość, żeby trochę odpocząć, no bo powiedzmy, że ludzie nie pracują wokół nas, więc powiedzmy, że na przykład skrzynka mailowa wtedy nie puchnie, ale jest przecież bardzo wiele osób, które czekają na te długie weekendy, święta i tak dalej, nie celebrują, tylko czekają, żeby w końcu nadgonić pracę. Nie? Więc trochę nam się to rozjechało.
Ale to znowu pytanie jest o nasze otoczenie, tym razem nie związane z tradycją, czy świętami, z religią, ale w ogóle z otoczeniem prawnym. W pewnym momencie w naszym kraju, nie tak dawno, zapadła decyzja, że w weekend, w niedzielę nie będą czynne sklepy. I to miało niesamowity wpływ na bardzo wiele rodzin, które wytworzyły sobie taki schemat, że no, centrum handlowe, coś zjemy, może będzie kino otwarte i tak dalej, i tak dalej. I to zniknęło.
Tak.
A czy pani ma wrażenie, że to jest zmiana, którą powinniśmy zanalizować, zastanowić się, co się wydarzyło i czy ona rzeczywiście zadziałała? Bo to był taki moment, kiedy pamiętam, że wiele osób też do nas dzwoniło i to były bardzo gorące dyskusje. Ale część tych głosów była prosta. co mam zrobić w niedzielę, skoro galeria handlowa jest zamknięta.
No więc właśnie o tym wcześniej wspomniałam, że ja podczas tych rozmów bardzo często odkrywam, że naprawdę ludzie nawet nie wiedzą, co ich regeneruje. Tak samo jak nie wiedzą, co im sprawia przyjemność. I ja wtedy wprowadzam różne narzędzia, różne metody, żeby trochę się zagłębić, coś sobie przypomnieć. Tak jak mówię, poprzymierzać się, no bo ja przecież tego nie wiem. Ja nie powiem teraz panu, że najlepiej by było, gdyby pan teraz przez tydzień, nie wiem, codziennie robił kriokomorę, a potem przez godzinę czytał, nie?
No bo ja się dziwnie czuję, jak pani mówi te rzeczy o regeneracji, szczerze mówiąc, bo czuję się jak pacjent. I te, no, można się śmiać, ale,
no tak.
Ale ja odnoszę się, bo pani mnie zainspirowała do tego, że wcześniej coś umieliśmy. Pani opowiedziała o swojej historii z dwoma ziarenkami ryżu. Ja sobie przypominam o tym, jak drzewie bywało. Pamiętam, tam dziadkowie chodzili na jakieś tam, nie wiem, czy sprawy rytualne jakieś. I teraz ktoś może, słuchając nas, powiedzieć sobie, być może my nie do końca łapiemy, my nazywamy to regeneracją, ale usuwamy po pierwsze
Taką lekkość, tak?
Nie, to jest osobny temat, ale mam większy problem z tym, że część osób może powiedzieć, nauczycie się szybko, krótko regenerować ludzi i oni dalej będą przebodźcowani w źle opłacanej pracy, ergo, skoro źle opłacana, to muszą jej robić bardzo dużo, z problemami, z brakiem infrastruktury, duża część pracy opiekuńczej, w Polsce, spadnie na kobiety, a wy im na końcu powiecie, raz w tygodniu na 20 minut zregenerujemy cię. To zatrzymuje zmianę społeczną.
Nie, no to wtedy idźmy grubo. Ja oczywiście jestem fanką takich rozwiązań i w ogóle z podziwem muszę powiedzieć, że obserwowałam korporacje, które czasami zapraszały mnie na takie wielkie pracownicze warsztaty, gdzie ja wprost mówiłam, ja nie wiem, czy wy rozumiecie, o czym ja będę mówiła, ale będę mówiła o tym, żeby nie pracować po pracy i żeby w ogóle, jeżeli masz problemy zdrowotne, jeżeli masz przedziwną sytuację rodzinną, jakąś wymagającą, no to idź, że człowieku na 4/5 etatu. Więc ja mówiłam bardzo, bardzo niepopularne rzeczy. I oni to jakoś dźwigali. No ale ja myślę, że tutaj ten taki ekonomiczny aspekt jest jednak taki trochę mylący, nie? Że ludziom się wydaje, że jeżeli odpuszczą, tak łatwo odpuszczą zarobek, bo praca nam się kojarzy jednak z zarobkiem, no to trochę są takimi luzerami, nie? Trochę tak idą ku lenistwu.
To dotknęła pani niezwykle wrażliwej kwestii. No chyba jest taki...
No trochę jest taki odium, nie? Pokolenie moich rodziców, no przecież gdyby tam się nie pracowało, no to przecież byliby, no przepraszam, nie robami i leniami, no takie odium szło, nie?
Dobrze, to w takim razie jak z takimi ludźmi pracować, jeśli chodzi o czas wolny, odpoczynek i organizację czasu, którzy mówią, proszę mi nie mówić, że ja się zregeneruję bez pracy, bo bez pracy to jest nieetycznie w ogóle bez pracy, tak?
No to ja chyba tym bym te 20 minut i mówiła, że naprawdę świat nie zawali i coś tam popróbujmy, poprzymierzajmy. To właśnie tutaj tak, bo ja nie wejdę, nie zrobię komuś w życiu rewolucji. Jak ktoś żył 60 lat w jakiś sposób i w głowie mu się nie mieści, no to... Ale też pytanie, czy ta osoba tego chce, no bo jeżeli ktoś będzie się zapierał, no to nie ma sensu, nie? I tak jak mówię, no niektórzy nie są na to gotowi, niektórzy muszą naprawdę przemlować całe życie. Ja mam takie ćwiczenie, robię taką wizualizację, taką trochę taką medytację, bo proszę, żeby zamknąć oczy. Czasami jak mam taką aktywną grupę, to oni wtedy robią notatki. I ja naprawdę wizualizuję taki dzień powszedni i dzień weekendowy. I tak przechodzę bardzo wolno, właśnie budzisz się, a o której byłoby ci najwygodniej, a jak ten poranek ma wyglądać, żeby ci się podobało, a jak najchętniej iść do pracy, poszedł. No po prostu idę bardzo, bardzo długo. No i zawsze potem na końcu pytam, jak wam się to w ogóle zderza z tym, jak ten dzień wygląda, no bo oczywiście idealizujemy, no ale no, staramy się też żyć realistycznie, nie? No, nie powiemy, że o 12 wychodzimy z roboty, nie? I bardzo często jest tak, że te plany są bardzo, bardzo blisko. Że wystarczy na przykład, że ktoś zrezygnuje z jakiejś aktywności albo postawi jakąś granicę gdzieś i te puzzle jakoś się składają. A jeżeli jest tak, że komuś się kompletnie to rozjeżdża, no to ja wtedy jednak sugeruję, żeby może pójść do jakiegoś specjalisty. Coś jest tak grubo nie tak. Nie?
A te sygnały z zewnątrz, czy pani wierzy w moc reklam, filmów, muzyki, tego, co nas otacza, a to nam krzyczy non-stop... Wolność, niezależność, realizuj siebie.
Wolność. Czasami jak mam takie duże spotkania czy duże grupy i zawsze pada takie pytanie, no to od czego zacząć? Co zrobić? Ja mówię, no wystarczy, że o 18, jeżeli potraficie, no a jak nie, no to od 20 nie zaglądacie do telefonu. No i jest ciężko.
Nie, ale bo ludzie są po prostu uzależnieni, tak?
Tak. I oni sobie naprawdę nie wyobrażają, co oni będą od tej 18 robić. Naprawdę.
Ale nie mają marzeń z tym związanych. Na przykład ktoś chce się nauczyć szydełkować, ktoś chce się nauczyć grać na gitarze, no, ktoś języka chińskiego. Nie ma tej sfery.
W ogóle jak człowiek się łapie na tym, że jest przebodźcowany i co robić, no to można różnie, nie? Można pójść do...
Nie, ale ja pytam, jak to jest, że... W którym momencie nastąpiło coś takiego, że te marzenia, które wydawały mi się są uniwersalne, ale może nie, proszę mnie wyprowadzić z błędu, nie są uniwersalne. Te marzenia, że gdybym tylko mógł się bardziej zorganizować, gdybym mogła się tylko bardziej...
Bo ja myślę, że jest za duży wybór. I ja myślę, że... No pan wspomniał o szydełkowaniu, no bardzo chętnie, ale i co? I wtedy tylko to szydełkowanie? Ja zrezygnuję wtedy z jogi, z wina z przyjaciółmi i czegoś, i czegoś, i czegoś. No kurna, blaszka, no nie, no to, to ja bym chciała tego, i tego, i tego, i tego, nie? Kiedyś się było specjalistą w jednej dziedzinie, czy była jakaś podstawowa taka pasja i wokół niej takie wolne elektrony, a teraz jest tak, że po prostu wszystko musi być na hura. Tego jest po prostu bardzo dużo. Dlatego ja tak mówiłam, że wcześniej wydaje mi się, że na przykład moim rodzicom myślę, że się wbrew pozorom łatwiej żyło, jeżeli chodzi o ten czas, bo oni mieli tych wszystkich bodźców rozpraszaczy. Oni nawet nie wiedzieli, że nie wiedzieli.
No dobrze, ale to jest o tyle niebezpieczna droga. Przypomina mi się ta historia, na podstawie której książka bardzo popularna powstała, o uchodźcach z Korei Północnej, którzy uciekali z tego strasznego reżimu, gdzie nie było żadnego wyboru, bo po prostu nie było rzeczy, przedmiotów konsumpcyjnych.
No tak, to już idziemy w skrajność, nie?
Ale to jest ciekawa historia, bo kiedy oni zlądowali w Korei Południowej, jednym z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie, i wchodzili do sklepu, gdzie widzieli 20 rodzajów pasty do zębów, część z nich, i tam w tej książce pojawia się psycholog, która bada tych ludzi i mówi, ci ludzie mają totalny szok poznawczy, w sensie trudno w ogóle z nimi rozmawiać o codziennym życiu, dlatego że oni są w takim permanentnym... No więc być może to nie jest kwestia... Te zmiany dokonały się szybko, ja się zgodzę. Tylko...
Ja myślę, że my się tak po prostu zapędzamy. Z jednej skrajności w drugą. Brakuje trochę balansu. Pamiętam też taki wywiad chyba z żoną Wojtka Jagielskiego, która właśnie opowiadała o tych doświadczeniach jego po tych wyprawach wojennych, że kiedy już w końcu poszedł na emeryturę i szli sobie supermarketem, i on w ogóle był w szoku, że jest tyle rodzajów kawy. No bo nie wiedział, bo nie widział, no bo
przez 20 parę lat nie był w sklepie zrobić zakupy.
Tak. I w ogóle był zdziwiony, że w ogóle oni kiedyś byli bogaci, nie? Czyli, no bo ona mu opowiadała, a jak myśmy to zrobili, jak myśmy to... I się nagle, oje, czy mieliśmy taką kasę w ogóle kiedyś?
Ale po co pani mówi, żeby ci, którzy nas słuchają, pomyśleli sobie w tym kieracie cotygodniowej pracy, poniedziałek, piątek, jeszcze weekendy...
Że w ogóle można przegapić ten moment, w którym tak gonimy za tym szczęściem, które w ogóle też mamy wyobrażenie, że musimy być szczęśliwi codziennie. No to jest w ogóle bzdura, nie? No bo... Ja rozumiem przynajmniej szczęście jako takie momenty.
No
ja,
takie... Świetnie, że pani to mówi, tylko ja mam wrażenie, że cały przemysł konsumpcyjny przy użyciu silnego, skutecznego marketingu, portale społecznościowe, one non stop mówią od rana do wieczora ludziom, a młodzi są chłonni na tego typu ideały, szczególnie jak im ten znany influencer mówi, że to, co pani teraz przed chwilą powiedziała, to jest nieprawda. Da się tak zrobić, trzeba kupić ten produkt, wykupić ten kurs, trzeba tylko wyglądać tak, jak ta pani wygląda. I wtedy będziemy szczęśliwi od rana do wieczora na poziomie maksymalnym.
Tak, ja wiem. To są takie jak tylko. Jak tylko przyjdzie wiosna, to ja pójdę biegać. A jak tylko dostanę jakieś zaświadczenie, to wtedy coś. No, figa z makiem, no nieprawda. I potem właśnie...
Ale pani już drugi raz mówi nieprawda. Moim zdaniem to nie działa. W tym sensie, że...
Tak.
Ja nie mam danych, a pewnie nie zdobędę ich szybko. Jakbyśmy się dowiedzieli, ile w tym roku firmy przeznaczają milionów złotych, a może i miliardów długofalowo.
Znaczy inaczej.
Na to, żeby powiedzieć, że jest dokładnie odwrotnie. Nie, to właśnie jak kupisz ten produkt, to będziesz szczęśliwa.
Fajnie byłoby, gdyby te osoby się na to nie nabierały, ale myślę, że jesteśmy tak zdesperowani, tak poszukujemy już różnych metod, że za tym idziemy. Ja mówię o tym, że nieprawdą jest ten efekt, którego oczekujemy. Bo ja nie uważam, że wtedy jest fajniej albo lżej. Ja bym powiedziała, że po prostu sama miałam kiedyś taki moment, że miałam chyba 4 skrzynki mailowe. No a potem jeszcze był Messenger, był WhatsApp, na Instagramie można pisać, nie? I nagle się okazuje, że w ogóle nawet systemów komunikacji jest tyle, że trochę trzeba pamiętać z kim, gdzie i o czym.
Z ciekawości, a jak pani rozmawia z różnymi ludźmi, którzy mają podobne problemy, to pani mówi, proszę to wszystko wyrzucić do kosza i zatrudnić gołębia pocztowego? Co pani mówi?
Nie, ja mówię, żeby trochę jednak te kanały zminimalizować, albo żeby przynajmniej pilnować takiej czystości korespondencji.
I ludzie w to idą, czy mówią, tego potrzebuję, do innych rzeczy, tego, do tego?
Niektórzy idą, niektórzy nie. Zależy. To zależy, bo niektórym to na przykład nie przeszkadza. No przecież ja nie będę komuś wmawiała, że jest nieszczęśliwy z jakimiś. No ja pracuję z tym, co mi ludzie przynoszą i mówią, z tym się męczę, nie? I ja próbuję trochę namierzyć problem. I miałam taką sytuację, że ktoś mi opowiadał o jednym, a tak naprawdę problemem było drugie. I dziś miałam zresztą taką sytuację. Prowadziłam taki swój autorski projekt Reset. Polega na tym, że ja wchodzę do zespołu zwykle małego, prowadzę rozmowy indywidualne, pytam, jak się ludziom pracuje, czego oczekują, jakie zmiany potrzebują, a potem robimy takie, ja to zderzam na takim spotkaniu ogólnym. No i pojawił się taki zarzut do szefa tego zespołu, że przyprowadza gości i że prowadzi z nimi dyskusję w kuchni. No i jakby ten szef mówi, no bo ja po prostu mam takie relacje z niektórymi gośćmi, że lubię ich prowadzić do kuchni, lubię im osobiście przygotować kawę i tak dalej. No więc najpierw wpadł wątek, no ale to nie wypada. On mówi, no chyba jednak wiem, co robię. No ale my wtedy nie możemy sobie podgrzać lunchu. Nieprawda, no kuchnia jest obszarem wspólnym, zawsze możecie. No ale wtedy jest tak głośno, my tam tymi szafkami trzaskamy. Nie, jeżeli będzie głośno, to ja wyjdę. No i dopiero tam przy którymś razie wyszło, że no ale obok jest toaleta, a my mamy takie cienkie ściany i to po prostu my kobiety jak chodzimy to słychać. I my tak nie chcemy. Więc rozumie pan?
Ale piękna historia,
która jest... Ktoś mówi o czymś, a tak naprawdę chodzi o coś innego.
Piękna puenta naszej rozmowy. Bardzo pani dziękuję
za to. Tak, dlatego dziś skończyłam ten swój reset słowami. Słuchajcie, czyli ustalamy, że jeżeli ten pan idzie z kimś rozmawiać do kuchni, to można sikać.
Bożena Kowalkowska, ekspertka w dziedzinie planowania i organizacji, autorka książek m.in. Odzyskać czas, jak zrobić porządki w kalendarzu, pracy głowy i wreszcie mieć czas na życie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą
rozmowę.
Bardzo
dziękuję.
Za chwilę słuchacze i słuchaczki naszej antenie odpowiadać będzie na pytanie, jak to jest, czy po urlopie, czasie wolnym, wypoczynku, weekendzie czuje się wypoczęta, czy tak jak 60 parę procent respondentów w Polsce odpowiada, no właśnie nie. Nasz numer to 22 44 044. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Reklama.
Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
Ale patrz!
Ale co?
Ale niskie ceny!
Mamy to w Lewiatanie tanie.
A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
Sposób na twój dobry dzień?
Mamy to w Lewiatanie.
Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
TravistoFast i Travisto.
Aflofarm.
Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
Reklama.
Za 19 minut godzina 21. Z jakiego powodu 60 parę procent respondentów w Polsce mówi, że niedostatecznie wypoczywa, niedostatecznie odpoczywa? Czekamy na Państwa wyjaśnienia w oparciu o własne doświadczenia lub też o Państwa przemyślenia. Moja teza, którą w trakcie rozmowy z naszą gościnią jakoś tam próbowałem wyrazić, że być może problem jest systemowy, jeśli rzeczywiście pracujemy bardzo dużo, a statystycznie w Europie jesteśmy jedną z bardziej zapracowanych nacji, to powinniśmy mieć chyba dłuższy urlop niż reszta Europy, a wcale nie mamy. Po drugie, czy może to wynika z tego, że te formy zatrudnienia, które w Polsce, no jednak są nadal liczne, czyli nie stabilny etat w firmie, która może dać nam urlop, ale niestety praca trochę na akord, przepraszam za ten skrót myślowy. Niektórzy z nas uważają, że to świetne, niektórzy, że to jest przekleństwo. Z czego może wynikać problem z tym, że nie potrafimy skutecznie, przynajmniej duża część z nas, wypocząć? Gdzie Państwo widzą tą podstawową przyczynę? Nasz numer to 22 44 044. Skoro zaczyna się weekend, to też mile widziani są wszyscy słuchacze i słuchaczki, którzy będą opowiadali o tym, jak skutecznie im się udaje wypocząć, bo być może część z nas, słuchając dzisiaj radia, dostanie jakieś dobre, proste pomysły, triki na to, w jaki sposób się to robi. 22 44 044, to jest telefon do Radia Tok FM, ale można do nas również pisać na adres mikrofon@tok.fm, mikrofon@tok.fm. Ja w rozmowie z naszą gościnią też przemyciłem taką tezę jednego z filozofów, który patrzy na to z takiej tu oto perspektywy, że czy chcemy, czy nie chcemy, to jesteśmy skazani na to, że ten wypoczynek jednak nie będzie dla nas skuteczny, tak jak był skuteczny dla naszych rodziców i ich rodziców w przeszłości, a to dlatego, że tam, czy chcieliśmy, czy nie chcieliśmy, w pewnym sensie byliśmy zmuszeni trochę odpocząć. Tak, chodzi mi o święta, święta religijne, święta państwowe. Za moment pewnie ktoś zadzwoni i powie: panie redaktorze, zmuszano nas do chodzenia w pochodach pierwszomajowych, proszę nie używać tego rodzaju przykładów. Ale chodzi mi o szersze zjawisko. Tego, że kiedyś społeczności, czy chciały, czy nie chciały, to miały czas w roku i to były punkty w czasie w roku, w których po prostu się nie pracowało. Zresztą przykład, którego użyłem w rozmowie, też jest na czasie. To w ciągu ostatnich kilku lat, proszę Państwa, przetoczyła się przez nasz kraj dyskusja o tym, czy w niedzielę sklepy mają być czynne. To jest właśnie o tym rozmowa. Ja wiem, że część z Państwa zadzwoni i powie, to, że nie można pójść w niedzielę do sklepu, nie spowodowało, że zacząłem naprawdę lepiej wypoczywać albo mieć być bardziej zregenerowany po weekendzie. Ale być może gdzieś tu jest jakiś kawałek odpowiedzi. Jest z nami pan Marek spod Skierniewic. Dobry wieczór, panie Marku.
Dobry wieczór.
Słuchamy pana.
No więc tak, a propos wypoczynku, moja refleksja jest taka, że każdy, już teraz nie chodzi o czas wypoczynku, to może być weekend, albo może być jakiś dłuższy czas. Mhm. Ja znam ten problem od strony moich znajomych, którzy mówią, że byli tydzień gdzieś na urlopie i nie wypoczęli, tak naprawdę nie potrafić się oderwać od myśli, że ten tydzień się w którymś momencie skończy. Czyli nie potrafią głowy odłączyć od codzienności. To jest z jednej rzeczy, a dlatego już ostatnie 2-3 dni wypoczynku to tak naprawdę już są w tym ostatnim dniu przed zakończeniem. I to jest.
Ale panie Marku, jedna ważna rzecz. Kiedy pan rozmawia z tymi znajomymi, o których pan teraz mówi, to czy oni to mówią po prostu, deklarują, że oni pod koniec takiego urlopu są zestresowani tym, że ten urlop się zaraz skończy?
Tak, tak. Na przykład także rozpoczyna się weekend. Wszyscy się cieszą w piątek. Mówię znowu o tych znajomych, że w piątek będzie wypoczynek. No, na szczęście nadszedł weekend. Tak naprawdę w sobotę wieczorem jeszcze mają względny luz i sobie odpoczywają w ten czy w inny sposób, ale niedziela od rana już jest napięciem, bo to jest ostatni dzień. Ja im zawsze mówię, dlaczego psujecie sobie ten ostatni dzień? Wyobraźcie sobie, że macie tylko jeden dzień wypoczynku. Gdybyście mieli tylko jeden dzień wypoczynku, to byście go się rozkoszowali tym dniem, a w innym przypadku już sobie skracacie ten dwudniowy wypoczynek o jeden dzień.
Panie Marku, ale czy pan, jak patrzy na swój sposób spędzania wolnego czasu, odpoczywania, jakiejś regeneracji, to pan się nie łapie na podobnych sprawach, że pan się zaczyna denerwować, że zaraz trzeba się będzie wziąć za robotę? Nie ma pan tak?
To znaczy, miałem tak, ale udało mi się już odłączyć, a tak naprawdę naprowadziło mnie na ten sposób myślenia, sposób, który lubię spędzać wolny czas, a tak naprawdę taki tydzień, to jest taki idealny dla mnie urlop, tydzień, dłużej już się męczę wypoczynkiem, można powiedzieć, czego bym nie robił. Plus mi o tydzień, może 8 dni, 9 dni byłoby maksymalnie idealnie.
Ale zaraz, a to ale chodzi, panie Marku, chodzi o to, że pan bierze sobie po prostu tydzień urlopu, a nie 2 dni, nie 3 dni. Jak jest ten pana sposób? Proszę powiedzieć, może ktoś z niego skorzysta.
No, znaczy zdecydowanie, jeżeli chcę pomyśleć o wypoczynku takiej regeneracji, to po pierwsze tydzień i nie dłużej, ewentualnie dzień, 2 dni dłużej, ale załóżmy, to ten tydzień jest takim idealnym dla mnie wypoczynkiem. 2 tygodnie już nie, ja już się męczę w drugim tygodniu, po pierwsze, a po drugie...
Ale czym się pan męczy w drugim... Panie Marku, bo ja pana nie rozumiem. Ma pan urlop i to 2 tygodnie. I dlaczego pan się w tym drugim tygodniu męczy? Czym?
Bo tak naprawdę wypoczynek, już mówię, wypoczynek dla mnie idealny, to jest na moim osobistym przykładzie. Dla mnie idealny wypoczynek w kraju to są Mazury na jachcie. Ja chętnie żegluję. I jest taką absolutną zmianą otoczenia. Ja spędzam z małżonką tydzień na wodzie, nie dobijamy do portów, tylko jeżeli jakieś zakupy trzeba zrobić, cały czas dzień i noc na wodzie. I tu już nie chodzi o samą rekreację jachtu, ale po prostu absolutną zmianę otoczenia. Ja już nie stoję na ziemi. Ja jestem cały czas na wodzie, wszystko się boję. Ja zupełnie odłączam się od codzienności, od w ogóle odczucia chodzenia po ziemi. I to mi pozwala absolutnie wyłączyć się.
Rozumiem. Panie Marku, ale ten świetnie, że pan zadzwonił. Bardzo dziękuję za pana głos. Świetnie, że pan Marek zadzwonił, bo używając czasownika odłączam się. Ja nie rozumiem, co pan Marek miał na myśli, dopóki pan Marek nie powiedział, że on fizycznie się odłącza i jest w innym środowisku, wodnym. Bardzo dziękujemy za ten głos. Nasz numer to 22 44 044. Pan Dariusz z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
Dzień dobry. Powiem panu tak, słucham tutaj tej pani doktor czy specjalistki i powiem panu, doszedłem do jednego wniosku. W jakim my punkcie się znaleźliśmy? Ja się właściwie znalazłem tak, no i w ogóle, bo tam badania zostały przedstawione, że ludzie, ja powiem o ludziach, ale też powiem za chwilę o sobie, że ludzie, wie pan, męczą się urlopem. Ja tylko mam jedną propozycję. Jeżeli pan w imieniu zarządu Radia Tok FM zafundowałby mi jakikolwiek wyjazd, to na czym jest stać, tak? Ale gdyby Radio Tok FM mi zafundowało jakiś wyjazd, na przykład kilkudniowy, nie wiem, raz w miesiącu, bo no mam taki sposób pracy, że mogę...
Panie Darku, obawiam się, że to jest niemożliwe.
Tak, ja powiem panu, czekałem na pana reakcję, tym bardziej, że ile osób by się zgłosiło, tak? Ale tak już powiem panu, odpowiadając na to pytanie, czy ja się męczę, tak?
Panie Dariuszu, bez względu na to, czy pan jest na urlopie, czy pan nie jest, czy pan używa wolnego czasu tak, panie Dariuszu, że pan czuje się zregenerowany, wypoczęty? Ma pan wrażenie, że pan wypoczął? Czy też ma pan z tym problem? Jak pan to widzi?
Proszę pana, ja jestem szczęśliwy i powiem panu, że kilka lat temu spędzałem równy miesiąc, tam sierpień, połowę września, w Ostrowcu koło Wałcza u takiego Stefana Grajka i powiem panu, że właściwie to już tak dwa tygodnie było trochę generalnie to ciekawe będę. Zauważyłem, 2 tygodnie to jest za mało, bo tam tydzień człowiek się, nie regeneruje, tylko, przepraszam, brakuje mi wyrazu. Czuję, że gdzieś jestem na wyjeździe, 2 tygodnie, a dopiero 3., 4., ale już po 4. powiem panu, tęsknię za Warszawą i pracą.
O, tęskni pan za pracą. A proszę powiedzieć, a czy to... Bo przed chwilą dzwonił pan Marek, pewnie pan słyszał pana Marka. Tak. I pan Marek ma niesamowity sposób. No, nie każdy ma oczywiście łódkę albo możliwości i zasoby, żeby sobie tak pływać. Ale pan Marek ma niesamowity sposób, bo jest w zupełnie innym środowisku. W sensie jest na wodzie, nie dotyka stopami ziemi, no, musi się przejmować tym jachtem, co tam się z nim dzieje. A pan jak jeździ w to miejsce, o którym pan opowiadał, to też jest taka duża zmiana?
ale duża w sensie...
To się tak bardzo różni od życia w Warszawie, gdyby pan dwa tygodnie spędził w Warszawie?
Proszę pana, to na pewno chociażby, że jak bywało, że tam miesiąc byłem albo trzy tygodnie, cały dzień na powietrzu, bo to taki, powiedzmy, taki dziki biwak na Bosaka, proszę pana. Nocowałem, wie pan, o co chodzi. No, były
dziki
takie
biwak.
Możliwości. Dziki biwak.
To pan się odcina, to nie pan Marek, który teraz mówi, to pan się tak naprawdę odcina od miasta.
Tak.
To jest w ogóle niesamowite. Ale proszę powiedzieć jeszcze na samym końcu, panie Dariuszu, czy pan by polecał tę metodę, to znaczy zrobić sobie dziki biwak i wtedy się naprawdę wypocznie?
Proszę pana, powiem panu tak, niech każdy sobie wybiera taki odpoczynek, jaki uważa, bo jak jest takie powiedzenie, jeden lubi rybki, dużo akwarium, tak? Mhm. Także mówię, nie każdy szuka własnej drogi na odpoczynek. Natomiast jeżeli powiem panu, ktoś z tych badań, co tak wynikało, ktoś ma jechać i się męczyć, ja powiem panu, że mam znajome takie małżeństwo, to powiem panu, w ogóle oddzielnie jeżdżą. Bo na przykład mąż nie lubi w ogóle, wie pan, morza, już nie chcę używać wyrazu, ale generalnie, no wie pan, no po prostu dla niego odpoczywanie w ogóle, na przykład leżenie na plaży jest zmarnowaniem czasu i po prostu on woli pracę, a żona po prostu ze znajomymi, z dziećmi podróżuje i tak się dogadali, że po prostu każdy spędza na swój sposób.
O rany. Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za pana głos, dziękuję za pana opowieść i tą o dzikim biwaku i tą w sumie, nie wiem czy smutną, bo może ci ludzie są szczęśliwi, że tak się dzielą tym urlopem. Jedni nad morze, a drudzy do pracy. Pan Krzysztof spod Poznania jest z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Słuchamy pana.
Jestem emerytem, mam 67 lat i jestem nauczycielem przedmiotów ścisłych. I proszę pana, ja uważam, że jak się lubi to, co się robi, to nie potrzeba żadnego urlopu.
A pan tak miał, że pan uczył przedmiotów ścisłych i jak przychodziły wakacje, to co pan robił na wakacjach?
Cierpiałem, tak?
No. Nie, ale ja, panie Krzysztofie, ja naprawdę pytam, co pan robił na wakacjach, skoro pan tak uwielbiał swoją pracę?
No mówię, że cierpiałem, że tęskniłem, żeby się wreszcie kućce rok szkolny zaczął.
Czyli pewnie w przeciwieństwie do pana uczniów.
Żaden Barcelona, żaden Berlin, żadna jakaś Sycylia, tam jest za ciepło. Ja chciałem nadal usiąść przed swoim komputerem, przed swoim wizualizerem i dla mnie największym szczęściem to było, jak wróciłem we wrześniu do szkoły, bo już jestem na emeryturze, a musiałem dymać 45 kilometrów do roboty, do Poznania i jak weszło 30 gagatków do klasy, a ja musiałem ich nauczyć fizyki albo matmy, to dla mnie to było jak pisanie muzyki.
No, panie Krzysztofie, pięknie pan to powiedział, ale podejrzewam, że duża część osób słucha pana i mówi... To w ogóle nie jest moja historia, no bo inaczej. A pan czuł zmęczenie w trakcie pracy pedagogicznej, wyczerpanie?
Nie. To znaczy zmęczenie może fizyczne, psychiczne, żadne, tak? Mnie nie interesują jachty. Ja jestem rolnikiem i potem we wakacje, to jeszcze jak byłem młodszy, nie? To wywalałem jeszcze i to mi tam sprawiało satysfakcję. Po 300 ton wody na dobę, na swoją plantację kalafiorów i miałem dziką satysfakcję z tego. Teraz już się zestarzałem, już posłabłem i już tego nie robię.
Ale to by chce pan powiedzieć, że to była taka forma jakby odpoczynku, tak? Chociaż się pan męczył.
Nie, no ale czy... Tak, może się męczyłem, ale... Ja panu powiem tak. Ja chcę umrzeć ze starości, a nie z nudu.
Panie Krzysztofie,
to było
mocne.
Ja bym mnie ktoś tam ganiał po jakichś wycieczkach po świecie czy coś, to ja bym się tylko nudził.
Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Krzysztof z Podpoznania był z nami. Państwo
Państwo do nas dzwonią pod numer 22 44 044. Większość z nas wraca z urlopu z poczuciem niedostatecznego odpoczynku, niewystarczającej regeneracji. Pytamy Państwa, jakie są Państwa doświadczenia, ale też jakie Państwa są sposoby na to, żeby po prostu wypocząć. I akceptujemy Państwa głosy, które będą dziś mówiły i mówią o pewnym problemie systemowym. Polskie społeczeństwo jest na poziomie bardzo zapracowanych społeczeństw w Unii Europejskiej. Jesteśmy naprawdę na samej górze tej tabeli, najdłużej pracujących, w sensie liczby godzin, z jednej strony. Z drugiej strony przecież bywa tak, jak przed chwilą słuchacz powiedział, który pedagog przeszczęśliwy z tego powodu, że robi to, co robi, nawet bojący się trochę, albo cierpiący, bo tak powiedział nasz słuchacz, w czasie wakacji, ale z drugiej strony jakaś tam forma odpoczynku, te pole, kalafiorów, podlewanie i tak dalej. Także wszystkie głosy dziś dozwolone. 22 44 044. Można do nas też pisać na adres mikrofon@tok.fm. I właśnie za chwilę, po informacjach Radia Tok FM, od jednego z listów zaczniemy, od naszego słuchacza, który rozpoczyna się tak. Ja trochę o temacie dzisiejszego programu, ale od drugiej strony. Od jakiej? To Państwo się dowiedzą po informacjach Radia Tok FM.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
Przemysław Czarnek ma jedną melodię, która porywa... Ktoś tak skopolował, powiedzmy.
Ozes Rose.
Ozes Rose. I to nie jest zręczne, to nie jest udane politycznie i myślę, że Przemysław Czarnek będzie miał olbrzymi kłopot z poszerzeniem bazy wyborczej PiSu.
Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
Analizujemy, komentujemy i informujemy.
Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
Co piątek o 17.
Dzieje się.
Autopromocja.
Reklama.
Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
Ale sztosy.
Ale co?
Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Trzecie weto, czwarta próba. Będzie kolejna wersja ustawy o kryptowalutach. Ukraina i Mołdawia coraz bliżej Unii. Wkrótce rozpoczną się formalne rozmowy akcesyjne. Jeszcze w weekend patomorfolożka spod Rzeszowa usłyszy zarzuty w związku ze wstrząsającym odkryciem. Michał Tobolewski, zapraszam na informacje TOK FM. Będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach, deklaruje wicepremier Krzysztof Gawkowski i krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za kolejne weto w tym zakresie. To będzie czwarte podejście do uregulowania rynku kryptów w Polsce, mówi minister cyfryzacji.
Będzie bez wątpienia kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach. Rząd w tej sprawie nie podda się. Ochrona użytkowników i też ludzi, którzy inwestują w kryptoaktywy, to jest odpowiedzialność całego państwa. Im bardziej prezydent będzie podstawiał nogę w sprawie odpowiedzialności za kryptoaktywa, tym rząd będzie więcej pracował, żeby tą kwestię uregulować.
1 lipca 2026 roku jest kluczową datą dla rynku krypto w Polsce, ponieważ kończy się okres przejściowy unijnych przepisów. Firmy świadczące usługi kryptowalutowe będą musiały posiadać specjalną licencję, której w Polsce nadal nie ma kto wydawać z powodu braku odpowiednich przepisów krajowych. Według zawetowanej ustawy miała się tym zajmować Komisja Nadzoru Finansowego. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1 lipca wygasną wszystkie tymczasowe licencje na prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce. To znaczy, że 1 lipca uczciwi przedsiębiorcy w sektorze kryptoaktywów nie będą mogli prowadzić działalności na podstawie prawa polskiego. Tym samym pan prezydent Karol Nawrocki przyczynia się do wyrzucenia przedsiębiorców z Polski.
Dwie poprzednie ustawy również uzyskały negatywną ocenę prezydenta, który argumentował, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Ukraina i Mołdawia rozpoczną formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Do konferencji międzyrządowych ma dojść w poniedziałek w Luksemburgu. Rozmowy otworzą pierwszy z 6 tzw. klastrów negocjacyjnych, uznawany za podstawę procesu rozszerzenia wspólnoty. Obejmuje on m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją oraz przestrzeganie zasad państwa prawa. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa przekazali, że decyzja o rozpoczęciu negocjacji o członkostwie jest wyrazem uznania dla determinacji, odwagi i ciężkiej pracy obu państw na rzecz reform, mimo ogromnych wyzwań. Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących do Unii Europejskiej w 2022 roku, kilka miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem najprawdopodobniej w sobotę usłyszy zarzuty. Na działce należącej niegdyś do 57-letniej Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów. O szczegółach Marcin Starzec.
Odkrycia dokonał robotnik podczas prac zleconych przez nowych właścicieli domu. Posesję odkupili od Magdaleny H. W ziemi oprócz bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafili na szczątki ludzkich płodów w różnych stadiach rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie ich 29, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski zaznacza, że najprawdopodobniej to jeszcze nie koniec.
Wiemy, że na terenie posesji położonej w miejscowości Lutoryż ujawniono bardzo dużą ilość odpadów medycznych.
57-letnia Magdalena H. została zatrzymana rano w Zamościu. Usłyszy zarzuty z bezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych. Za to ostatnie grozi nawet 12 lat więzienia. Od policji usłyszałem, że ogródek jest przeczesywany metodycznie, ale ta praca może potrwać jeszcze kilka dni. Z Lutoryża Marcin Starzec, TOK FM.
Dla nas jest oczywiste, że nauczyciele powinni zarabiać więcej, ale budżet nie jest z gumy, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM wiceministra edukacji. Katarzyna Lubnauer odniosła się do niezadowolenia, jakie pojawiło się wśród nauczycieli po ogłoszeniu wysokości przyszłorocznej podwyżki, czyli 3% dla całej budżetówki. Resort wnioskował o więcej, mówiła Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Maciejem Głogowskim.
Proszę zaspokoić moją ciekawość, to o jaką wnioskowała pani minister Nowacka, bo to mi chyba
myślę, że z rządu powinny zawsze wychodzić te kwoty, które zostały podjęte jako decyzja.
Ale to była dużo wyższa?
No nie, wiem, że w zeszłym roku też to było 10%, w tym roku też porównywalne. Natomiast dla nas jest też oczywiste, że w tej chwili decyzje, co zrozumiałych powodów, podejmuje Ministerstwo Finansów, ponieważ trudna sytuacja budżetowa wynikająca z faktu, że mamy rekordowe wydatki na obronność.
3% podwyżka oznacza, że zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli w przyszłym roku wzrośnie o od 159 do 191 zł. Setki atrakcji w 48 obiektach na terenie 30 miast przygotowano w ramach 17. Industriady. Festiwalowe wydarzenia Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego zaplanowano na cały weekend, mówi Dorota Pociask-Frącek, dyrektorka Instytutu imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach, organizatora wydarzenia.
Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady.
Uczestnicy Industriady będą także mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów transportem publicznym. Informacje TOK FM wracają za godzinę, a teraz jeszcze prognoza pogody. W sobotę umiarkowane i duże zachmurzenie, możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze. Na termometrach od 18 do 21 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Wiatr porywisty nawet do 65 km na godzinę.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6 minut po godzinie 21 trwa program Mikrofon Tok FM. Większość z nas wraca z urlopu z poczuciem niedostatecznego odpoczynku. Pytamy Państwa, dlaczego tak się dzieje? Może Państwo mają jakieś osobiste doświadczenia i pomysły, jak radzić sobie z tym problemem? Tuż przed informacjami obiecałem, że przeczytam Państwu list od pana Macieja. Pan Maciej napisał na adres mikrofon@tok.fm i pan Maciej pisze tak. Ja trochę o temacie, ale od drugiej strony. Od 20 lat prowadzę z żoną mały pensjonacik w górach i widzę, jakie są zmiany w standardach wypoczynku. Gdy zaczynaliśmy normalnie, normalne były rezerwacje kilkudniowe. Obecnie większość rezerwacji jest jednodniowa. Ba, ostatnio zdarzyła nam się rezerwacja półdniowa, bo goście nie mogli pozwolić sobie na więcej wolnego. Moim zdaniem są dwie przyczyny takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, coraz większe rozwarstwienie społeczne. Tych, co stać na wypoczynek, jest coraz mniej. Ci decydują się na luksusy za granicą i taki mały pensjonacik jak nasz ich nie interesuje. A drugi powód to powszechna kultura zapier. I tutaj wiadomo, o jaki czasownik chodzi. I pan Maciej pisze, odpoczywanie po prostu nie jest w dobrym tonie. Pozdrawiam serdecznie, Maciej. Panie Macieju, bardzo dziękujemy za ten list, który pokazuje nam być może coś, co się dzieje z naszym społeczeństwem. Bo rzeczywiście, jeśli coraz krócej odpoczywamy, to trudno żądać, żebyśmy byli coraz bardziej wypoczęci. Pan Bartłomiej z okolic Poznania jest z nami. Dobry wieczór, panie Bartłomieju.
Dobry wieczór.
Słuchamy pana.
Pierwszy raz się do was dodzwoniłem. Dziękuję serdecznie.
Witam. Jest nam miło niezwykle. Proszę mówić.
Chciałbym powiedzieć na temat wakacji, urlopów i tak dalej, pracy. Jeżeli ktoś posiada pracę, która sprawia mu przyjemność, to tak naprawdę nie pracuje, tylko jest zawsze na wakacjach. I tych wakacji nie potrzebuje w rozumieniu ludzi, którzy siedzą w biurze i muszą wyjechać na te dwa tygodnie, kto im przysługuje, ale często jest tak, że praca, którą posiadamy, sprawia nam taką przyjemność, że ten urlop jest nieważny.
Ale w sensie nie męczy nas w ogóle? Nawet coś, co sprawia nam przyjemność, nas nie męczy, tak? To chce pan powiedzieć?
Chciałbym powiedzieć tak, że wtedy, kiedy pracujemy, wyjeżdżamy, na przykład ja mam taką pracę, że często dużo jeżdżę. Dużo jeżdżę, dużo oglądam, dużo sprawdzam i tak dalej. I wakacje mnie, takie te typowe wakacje, bardzo mnie męczą.
Panie Bartłomieju, co pan robi zawodowo? Pan jest inspektorem sanepidu?
Jestem geodetą.
Geodetą?
Tak.
Ale tak. Zaraz. Ale czy ja dobrze rozumiem, że geodeta to jest ktoś, kto też dużo pracuje w terenie, tak?
Też, w zależności od tego, jaki typ geodezji uprawiamy, ale akurat ja jestem geodetą terenowym, czyli jeżdżę bardzo dużo w teren, w różne miejsca.
I w różnych warunkach atmosferycznych.
Ależ oczywiście.
I nie ma pan w ogóle ani razu takiego poczucia, że rzuciłbym to na tydzień, pojechał sobie poleżeć nad Bałtykiem, nie? Nie ma pan takich?
Nigdy w życiu. Ja pracuję w takich warunkach pogodowych, że spektrum temperaturowe mojej pracy to jest około 40-50 stopni, od minus 15 do plus 30. Także to nie o to chodzi, czy to jest zima, czy lato, ja zawsze jestem na wakacjach.
Zaraz, ale jeszcze jest jeden, to co pan powiedział, świetnie, że pan do nas w ogóle zadzwonił, opowiedział o tym swoim doświadczeniu, tylko proszę powiedzieć jedną rzecz, czy to samo widać, jakby zapytać członków pana rodziny? Czy oni jednak by woleli, żeby pan zamiast z jakąś tyczką, bez obrazy oczywiście, na polu, albo gdzieś z jakimś dalmierzem, żeby pan jednak, nie wiem, w domu posiedział?
Oczywiście. Siedzę w domu wtedy, kiedy jest przerwa świąteczna, czy przerwa ustawowo ustalona, to jestem w domu.
I tęskni pan za wyjazdami?
Wie pan co, nie tęsknię za wakacjami. Dlatego, że ja cały czas wyjeżdżam na wakacje. Codziennie jestem gdzie indziej, codziennie robię coś ciekawego i ja mam cały czas wakacje, cały czas wyjazdy.
Panie Bartłomieju, bardzo dziękuję za pana głos. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Bartłomiej z okolic Poznania z nami był. Dziękujemy za ten głos. No pewnie dla części z państwa jest to o tyle zaskakujące, że ktoś jawnie deklaruje, że nie potrzebuje odpoczynku, bo to, co robi zawodowo. No i właśnie, czy daje mu odpoczynek, czy daje mu ten rodzaj atrakcji, którego oczekujemy od wakacji? Pan Paweł z Józef Osławia jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
Dobry wieczór, panie redaktorze, i dobry wieczór państwu.
Słuchamy pana.
Pozwoliłem sobie zadzwonić do państwa, bo ten dzisiejszy temat przypomniał mi artykuł, który czytałem dobre 10 lat temu, ale artykuł pamiętam tytuł do dziś: Jak Polacy źle wypoczywają. I tam było bardzo dobrze opisane, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Ten artykuł był pisany, z tego co pamiętam, po jakichś badaniach statystycznych i tam mniej więcej wynikało w ten sposób, że to, co dominuje w wypoczynku Polaków, to było z reguły długie weekendy, takie przedłużone, plus 1-2 dni. Kolejnym etapem to było mniej więcej 7-dniowe urlopy, natomiast 14-dniowe urlopy to były w mniejszości i jakieś incydentalne to były 3-tygodniowe urlopy. A w tym artykule było świetnie opisane, co się dzieje i dlaczego my tak źle wypoczywamy. Kiedy zaczynamy urlop, to w pierwszych 2-3 dniach do organizmu w ogóle dociera, że ma urlop, że może mieć urlop. Jest oderwany od tej codzienności, od pewnego rytmu, od spraw zawodowych. Po tych 2-3 dniach zaczyna się kolejny okres, kiedy organizm zaczyna chorować. Czyli obniża nam się poziom stresu, tych wszystkich bodźców, które nam blokowały, i zaczynamy chorować.
Niesamowite.
Tak, ja przyznam szczerze, że mi się to nie przytrafiło, ale w swoim otoczeniu miałem znajomych, którzy wracali z 7-dniowego urlopu i mówili, zachorowali, jak oni byli rozchorowani i tak dalej. Zresztą pani, która była gościem w audycji, też o tym mówiła, że organizmy zaczynają chorować. W kolejnych dniach, od 6-7 dnia, organizm potrzebuje przechorować, czyli kolejne 3-4 dni organizm choruje. I dopiero od 10-12 dnia zaczyna docierać do organizmu, że nie pracuje, nie ma stresów, nie ma tego codziennego rytmu, jest najczęściej w innych okolicznościach, w innej rzeczywistości, odchorował swoje i może zacząć wypoczywać. I ten pełny wypoczynek zaczyna się tam tak naprawdę nam dopiero w 3 tygodniu, którego większość Polaków absolutnie nie ma w wypoczynku. Bo my z reguły mamy 7-dniowy wypoczynek. Panie redaktorze, uświadomiło jeszcze jedną rzecz, że w czasach PRL-u ja sobie nie przypominam, żeby moi rodzice mieli mniej niż 2, a najczęściej 3 tygodnie urlopu jednym ciągiem.
Dobrze, ale pan mówi o dniach, o tygodniach, tylko czy co by pan powiedział na tą opowieść naszego słuchacza, który 20 minut temu zadzwonił i powiedział, że on może nie bierze jakichś bardzo długich urlopów, ale on na tych urlopach jest naprawdę, bo on na jeziorze pływa sobie jachtem. I w tym sensie, że te parę dni nawet na tym jachcie jest ważniejsze niż te 3 tygodnie gdzieś, nie wiem.
I całkowicie się zgodziłbym z tym słuchaczem, bo w tym artykule było również opisane, czego nie powinniśmy robić na urlopie, na przykład, albo do czego nie powinniśmy wykorzystywać urlopu. Nie powinniśmy urlopu wykorzystywać na przykład do remontu w domu, a Polacy bardzo często tak robią. Największa ilość materiałów budowlanych, takich lekkich, tak zwanych farb, klejów i tak dalej, przychodzi na czas wakacyjny, kiedy planujemy urlopy w swoich... Przepraszam, planujemy jakieś drobne remonty w swoich mieszkaniach. Natomiast w tym artykule też było opisane to, że jeżeli już mamy ten urlop, to dobrze by było zmienić środowisko, krajobraz, otoczenie, totalnie się od tego oderwać, nie mieć do czynienia nic z tym, co mamy do czynienia na co dzień. Jakby zrobić taką separację od tej rzeczywistości.
No tak, a czy pan uważa, że to, jaką ludzie mają pracę, ma wpływ zasadniczy na to?
Zdecydowanie, niestety.
Czyli, szczerze, panie Pawle, czy pan wierzy naszemu słuchaczowi, który zadzwonił, powiedział, że jest geodetą, jego praca polega na tym, że ciągle gdzieś jeździ, ciągle zmienia krajobraz, ciągle zmienia otoczenie i on nie potrzebuje w ogóle urlopu?
Słyszałem tą wypowiedź, przyznam szczerze, była troszeczkę, jakby no nie podzielam tego zdania.
Ale pan nie jest geodetą, panie Pawle.
Nie, nie, nie jestem geodetą, no nie podzielam tego zdania, nie podzielam tego zdania w tym zakresie. Natomiast oczywiście to, jeżeli ktoś ma pracę, która sprawia mu satysfakcję, to wtedy ja wiadomo, że to obciążenie jest niższe. Ale na koniec chciałem panu powiedzieć tylko jedną rzecz, taką bardzo fajną z ubiegłego roku, która mi się wydarzyła. To była przerwa jednodniowa, którą mogłem ze swoimi dziećmi pojechać do Karpacza i wejść na ścieżkę na jeden dzień.
Jeden dzień.
Wyjechaliśmy o godzinie 7 rano, wróciliśmy o północy z powrotem, bo mieliśmy mniej więcej 140 kilometrów do pokonania w jedną stronę, no i oczywiście to samo potem na powrocie, ale spędziłem to tak fantastycznie, z najbliższymi, w cudownym otoczeniu przyrody, gdzie mogłem im pokazać rzeczy, które kiedyś tam widziałem w młodości. I to dało mi taką krótką, ale taką regenerację, ale takie poczucie zadowolenia, spełnienia i satysfakcji.
Ale panie Pawle, ta historia, którą pan opowiada, to w ogóle w innym świetle wszystko ustawia, bo to nie jest kwestia 3, 2, 4 tygodni, tylko tego, jak ten czas jest spędzany.
Tak, oczywiście, że tak. To jakby jakość tego wypoczynku ma znaczenie, no dlatego nie powinniśmy go spędzić przy grillu albo inaczej. Nie tylko przy grillu z alkoholem, ze znajomymi, tylko też spędzić go w taki sposób, żebyśmy mieli coś wyjątkowego
zapisania
w swojej pamięci.
Jeszcze króciutkie pytanie, bo pan bardzo ciekawie opowiadał, zreferował w zasadzie pewien artykuł, ten, który dotyczył badań i długości brania urlopów i tak dalej. Ale czy po lekturze tego artykułu, który pan pamięta, pan powiedział, że on jest sprzed 10 lat, czyli dobrze pan pamięta.
Tak.
Ale czy on zrobił tak wystarczająco mocne wrażenie na panu, żeby to się odbiło trochę na tym, jak pan spędza wolność czas?
No niekoniecznie, przyznam szczerze. bo ten artykuł też mi uświadomił, że właśnie pracowało się w takim trybie, gdzie człowiek jak nawet wchodził do samolotu, to jeszcze w ostatni mail, ostatni telefon, ostatni SMS. Ale przyznam uczciwie, że niekoniecznie wiele się z tego dało zmienić. Tak? Ten urlop u mnie też taki oscyluje w granicach 7 do 10 dni, jeżeli jest. I nie mogę się tutaj pochwalić, że ten artykuł zmienił moje życie. No,
ale bardzo dziękujemy za to, że pan do nas zadzwonił i opowiedział swoją historię. Pan Paweł z Józefosławia był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pod numer 22 44 044 22 44 044. Pani Agnieszka z Krakowa zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Agnieszko.
Dobry wieczór.
Słuchamy.
Ja chciałabym powiedzieć, że ja mam taki sposób na odpoczynek, że często, a krótko, czyli trochę w opozycji i w kontrze do tego, co powiedział pan przed chwilą. Ja wyjeżdżam 6-7 razy w roku, ale to są wyjazdy krótkie, czasem 3, czasem 5, czasem 6-dniowe. No tydzień to chyba jest najdłużej. I to mnie działa na przykład.
A to proszę coś więcej powiedzieć, to może to są wyjazdy w tak różne środowiska, pani się przemieszcza, że to może być krótko, ale jest znaczący.
Znaczy to jest intensywnie zazwyczaj. Ja bardzo lubię Włochy, a szczególnie Sycylię. I ja na to czekam. Zawsze to są aktywne wyjazdy, że jest dużo zwiedzania, dużo poznawania nowych rzeczy, nowych miejsc też ludzi, ale też jest są takie przerywniki gdzieś tam na spokojnie, na plaży czy gdzieś w naturze. Natomiast ja jak nie pojadę przez 2-3 miesiące, to faktycznie mi brakuje tego. Ja się później do tych wyjazdów bardzo przygotowuję długo i potem też bardzo długo to we mnie jest i to jest takie tak jak się ładuje baterie. Dla mnie to jest coś takiego. Czyli raz na 2,5-3 miesiące, nawet na chwilę, ale zmiana tego otoczenia taka totalna i to jest taki bodziec, który powoduje, że ja się czuję taka nasycona, czasem uspokojona, czasem przybodźcowana i tak to działa. Szukam różnych promocji, one się zazwyczaj znajdują, jeśli chodzi o jakieś bilety lotnicze i możliwość takiego fajnego, budżetowego podejścia do tego.
No, pani Agnieszko, a pani sama jeździ na te wycieczki, na te urlopy, na te wyjazdy, czy z kimś?
Różnie. Czasem czasem się do mnie ktoś dołącza, czasem jeszcze sama i zazwyczaj, ponieważ Włosi na przykład są bardzo otwarci, dużo myślę bardziej niż Polacy na takie znajomości takie, które są czymś więcej niż pokazanie drogi, to ja tam poznaję dużo osób. I często oni nawet potem do mnie przyjeżdżają do Polski. Także to tak działa i to są takie zupełnie spontaniczne znajomości, także to różnie bywa.
A pamięta pani taki czas ostatnio, miała pani taką sytuację, że przez jakiś czas nie wyjeżdżała pani i czuła pani, i co wtedy pani czuła? Czy zmęczenie, czy właśnie bardziej pani myślała o tym, że...
Miałam kiedyś, nie ostatnio, ale jakiś czas temu coś takiego i powiem, że psychicznie się czułam bardzo, bardzo źle. I wtedy koleżanka mi powiedziała, że akurat to był Berlin, nie południe Europy i powiedziała, chodź, co, jedźmy do Berlina, a tam jest dużo ciekawych rzeczy do zobaczenia, jedźmy, bo ja widzę, że coś jest nie bardzo z tobą.
A przecież, a pomogło? Pomogło?
Tak, na mnie tak działa.
Pomogło?
To jest, tak, także to trochę tak jak mówię, zaprzecza temu, co pan wcześniej powiedział, że to te trzy dni, to się odchorowuje i tak dalej. Nie, bo ja już mentalnie jestem kilka dni wcześniej tam, a co najmniej kilka dni wcześniej, jak nie tygodni, i potem jadę i jest akumulacja, a potem jeszcze oczywiście wszyscy mnie pytają, jak było i też ja tym żyję. I to jest, no dla mnie to jest na przykład bardzo fajna regeneracja, nie mówię, dosłownie takie doładowanie.
Pani Agnieszko, świetnie, że pani do nas zadzwoniła. Bardzo dziękuję za pani głos. Pani Agnieszka z Krakowa była z nami. Do usłyszenia. Nasz numer to 22 44 044. Pan Henryk z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Henryku.
Dobry wieczór panu. No jestem fanem waszego radia. Bardzo długo w ciągu dnia słucham, ale to nie o tym chciałem mówić. To co powiem, to może dla pana nie będę oryginalny, ale nie będę wymyślał jakiejś historyjki odnośnie wypoczynku. Po prostu ja bardzo lubię po prostu takie jakieś samotne wyjazdy. Na co dzień, jak to się mówi, lubię spędzać czas z żoną i tak dalej, ale na wypoczynek to umówiliśmy się, że każdy jedzie osobno.
Ale panie Henryku, a dlaczego osobno? W sensie, państwo bywali razem na wyjazdach i coś nie tak było? Dlaczego państwo się tego mówili?
Tu ma pan rację, bo powiedzmy, jak człowiek pojedzie z żoną, z rodziną, to już są jakieś obowiązki, a to trzeba wstać na posiłek, to trzeba powiedzmy tego zasuwać powiedzmy na plażę i tak dalej, i tak dalej. A ja doszedłem do wniosku, też uwielbiam ciepłe kraje i tak dalej, ale przede wszystkim taki czas poświęcony na wyciszenie. Robię to, co chcę. Robię to, na co mam ochotę. Wstaję, kiedy chcę. Po prostu mam czas porozmawiać z własnymi myślami, bo nie wiem, nie jestem psychologiem, ale psycholog może by powiedział, że jak ja jestem w samotności, ja słyszę, co mój własny organizm ma mi do powiedzenia. Ja po prostu wtedy się tak wyciszam, rozmawiam z własnymi myślami, to oczywiście jest taka przenośnia. Żadna tam choroba psychiczna mi nie grozi. Rozmawiam z własnymi myślami, takie wyciszenie po prostu i tak dalej.
A panie Henryku, ale zaraz, bo z tego, co pan mówi, to wynika, że pan to w ogóle nie musi nigdzie wyjeżdżać. Może pan w domu spędzać... Dobrze rozumiem?
A nie, no, a w domu zawsze ktoś jest po prostu.
Nie, rodzina sobie nad morze pojedzie.
No to ja też nad morze, z tym, że rodzina tam na przykład lubi plażować, lubi eleganckie, powiedzmy, wynająć sobie parasole, leżaki, powiedzmy, stać nas na to i tak dalej. A ja czegoś takiego nie lubię. Ja wchodzę do wody i dziennie, na przykład tak jak w zeszłym roku na Majorce, 3 do 5 kilometrów robiłem. Wyznaczyłem sobie między bojami dystans, powiedzmy, i tam i z powrotem na przykład pływałem. Nie jestem świetnym pływakiem, ale jak się zmęczyłem, na plecach się położyłem, jak mam teraz, poleżałem chwileczkę, bo tam jest ogromna wyporność wody i z kolei znowu pływałem.
Ale panie Henryku, ale czyli pan jest zmęczony po takim urlopie często, tak?
Nie jestem właśnie zmęczony. Może to znowu dziwnie zabrzmi, ale jak ja się zmęczę, to ja wtedy jestem szczęśliwy. W zeszłym roku na przykład na Majorce stacjonował lotniskowiec amerykański USS Gerald R. Ford. Ja mieszkałem w miejscowości El Arenal, to troszeczkę do miejsca stacjonowania tego lotniskowca, żeby go z jak najlepszej pozycji zobaczyć, miałem bardzo, bardzo, bardzo daleko.
Panie Henryku, to bardzo dziwnie brzmi, jak pan mówi o swoich wakacjach, urlopie i spędził go pan razem z amerykańskim lotniskowcem.
Nie, ja po prostu chciałem go zobaczyć, bo jestem pasjonatem po prostu militarów. Chciałem go po prostu
ale zobaczyć. Zaraz, ale to nie było tak, że pan specjalnie pan tam pojechał, żeby amerykański lotniskowiec zobaczyć?
Nie, ja już byłem na Majorce, ja wiedziałem, że on tam będzie. I po prostu poszedłem piechotą wzdłuż plaży. W drodze powrotnej spotkała mnie potworna ulewa. Ponieważ to była taka promenadka wzdłuż plaży, nie było nawet się gdzie schować. 13 kilometrów szedłem w tej ulewie.
Żeby zobaczyć amerykański lotniskowiec, Gerald Ford.
Tak, tak, tak.
Panie Henryku, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Henryk z Wrocławia był z nami. O, zapomniałem pana, skoro pan Henryk się tak interesuje militariami, to zapomniałem, czy dzisiejszy dzień był rozczarowujący dla pana Henryka, bo nasze nowe polskie F-35 przeleciały w spektakularnym locie z nadbałtyku w góry. Trójmiasto, Warszawa, Kraków. A Wrocław niestety nie. Pani Anna z Łodzi jest z nami. Dobry wieczór, pani Anno.
Dobry wieczór.
Słuchamy.
Ja chciałam podzielić się taką uwagą i chciałabym też, być może, że ktoś ze słuchaczy podzieli również moją opinię. Ja generalnie zawsze wydawałam się z tą osobą, która lubi tę cieplejszą porę roku, czyli wakacje letnie. A któregoś razu, a mimo że reszta członków mojej rodziny uwielbia narty, ja do nich nigdy nie dołączałam, zostawałam sobie w domu, miałam święty spokój, mogłam robić co chciałam. Ale któregoś razu zostałam namówiona, żeby jednak pojechać na dosłownie 4 dni, że 5 do Krynicy, Zdrój, góry, zimą. I ja wróciłam. Po prostu czułam, że mam takie naładowane baterie, a mój mąż mówi, widzisz, po wakacje zimą liczy się 2 razy. Tak się ładuje baterie, jakbyś była nie 5 dni, tylko 10. Jestem ciekawa, czy ktoś podziela tę opinię. Ja od tej pory co roku staram się w styczniu albo w lutym wyjechać zimą. Zakochałam się w Jakuszycach. To jest, po prostu one mnie oczarowały, aczkolwiek w wakacje latem też razem wyjeżdżamy z mężem, już teraz nie z dziećmi, bo dzieci same wyjeżdżają, a staramy się je oczywiście spędzać jak najbardziej aktywnie, czyli albo góry, albo jak gdzieś wyjeżdżamy, to się troszeczkę, chociaż przemieszczamy rzadko, spędzamy miejsce wakacje w jednym miejscu. Natomiast właśnie chciałam zapytać, czy ktoś ze słuchaczy podziela, czy słyszał też taką opinię, czy jest tego samego zdania, że praktycznie właśnie jak się jedzie zimą, mróz większy, mniejszy, to tak jakby się 2 razy ten czas spędzony na urlopie.
Ja jestem tym zdziwiony, co pani mówi, dlatego że wydawało mi się, że jeśli ktoś już w zimie chce pojechać sobie na urlop, to on zazwyczaj jedzie do ciepłych krajów, a pani jedzie jeszcze tam, gdzie jest jeszcze zimniej.
To znaczy nie, ja po prostu, ja mieszkam w Łodzi, ja wyjeżdżam w polskie góry, więc to...
No to tam zimę, w Jakuszycach, nie, klimat się zmienia, tak?
No w Jakuszycach już też nie mam mrozów. Naprawdę, aż ciężko, któregoś razu chcieliśmy pojechać już po biegu Piastów i nie w ferie, żeby troszeczkę było mniej ludzi. I niestety, to był 23 rok, skończyło się, że pojechałam do Wrocławia.
Zwiedzać muzea.
Do Jakuszyc. Tak, dosłownie, bo nie było śniegu i zresztą wtedy się w tym roku bieg Piastów się nie odbył, bo po prostu nie było śniegu, więc tak się zmienia nasz klimat.
Pani Anno, zresztą, bardzo dziękuję za...
Długo nie będziemy mieć gdzie jeździć.
No właśnie, bardzo dziękuję za pani głos. Pani Anna z Łodzi była z nami. Pani Magdalena z Wrocławia. Dobry wieczór, pani Magdaleno.
Dobry wieczór.
Właśnie przed chwilą w Wrocławiu rozmawiałem z panią Anną z Łodzi. Pojechała na biegówki do Jakuszyc, a tu śniegu nie ma, no to pojechały do Wrocławia. A pani właśnie z Magdalena z Wrocławia dzwoni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Musi mi pan zadawać jakieś pytania.
Pytanie brzmi, większość z nas wraca z urlopu z poczuciem niedostatecznego odpoczynku, wypoczynku. I czy pani ma takie wrażenie, że pani jedzie gdzieś odpocząć, albo w ogóle ma pani urlop i wraca pani z niego, jest jeszcze pani niewypoczęta, albo nie daj Bóg, jeszcze bardziej zmęczona?
To znaczy się, u mnie to wygląda tak, że z wiekiem, a mam lat 50, potrzebuję coraz więcej snu i coraz więcej odpoczynku. Ciągle mi się chce spać i jestem zmęczona. Więc jak są weekendy, a mam jakieś takie wyjazdy trzydniowe, to jest dla mnie za mało, w sensie jest super, fajnie się bawię, ale wracam wykończona i potem nie mogę się kompletnie zregenerować w ciągu, bo ciągle, bo jest praca. Natomiast jak mam ten urlop długi, 10-dniowy, no to jeszcze minimum trzeba wziąć, prawda? Więc tutaj już odpoczywam, bo wtedy jadę na rowery na przykład i przez cały czas jeździmy rowerami, śpimy pod namiotem, więc cały czas jest wysiłek. No i wtedy rzeczywiście jak wracam po 10 dniach, po pierwsze bardzo się cieszę, że wracam, bo już chcę do łóżka i w ogóle już nie chcę pedałować, ale czuję się wtedy taka wypoczęta i tylko, że to strasznie szybko mija, bo potem idę do pracy i po tygodniu czuję się znowu wykończona.
Ale pani Magdaleno, jak to jest? Czy jak tak się jeździ rowerami, śpi pod namiotem, to w pewnym momencie traci pani takie... To wtedy jest wrażenie takiego odcięcia od codziennego życia, od codziennej pracy właśnie? To o to chodzi?
Tak, ja w ogóle mam tą zdolność, że się odcinam szybko i łatwo, więc od razu zapominam w ogóle, że ja gdzieś tam pracuję, że cokolwiek. Odcinam wszystko, nie kontaktuję się ze znajomymi i tak dalej. Przebywam tylko w tym świecie, z tym człowiekiem, z którym jestem i po prostu pedałujemy i jest super.
Ale to znaczy, że w ciągu takich 10 dni na rowerach z noclegiem pod namiotami, to zdarza się, że na przykład w ciągu takiego dnia, dwóch, trzech pani ani razu na przykład nie wyciągnie telefonu komórkowego?
No rzadko, bo wszyscy wiedzą, że ja po prostu zdjęć nie robię telefonem, bo jednak wolę patrzeć. Potem i tak nie wywołuję i nie przeglądam, więc uważam, że to bez sensu. No po prostu czasem coś wyślę, jak jest coś naprawdę takiego super, to zrobię zdjęcie i wyślę, ale to jest tak pojedynczo, że dojechałam, że jest świetnie, żeby się nikt nie martwił.
Pani Anno, muszę powiedzieć, że być może dostarczyła pani bardzo fajnego sposobu na spędzanie wolnego czasu naszym słuchaczom i naszym słuchaczkom. Bardzo dziękujemy za pani głos i za wszystkie dzisiejsze głosy. Bardzo dziękujemy. Dzisiejszy program Mikrofon Tok FM przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Adam Brzeziński. Za 7 minut o 21.40 książka na głos. Książkę Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata czyta dla państwa Marcin Stec. O 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
Dobry wieczór. Dzisiaj, jak zawsze w piątek, podsumowanie najważniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie. No, w Polsce właściwie można było powiedzieć, ten tydzień mija w takim minorowym nastroju, a to za sprawą powrotu, przynajmniej w części naszej klasy politycznej, no takich nastrojów antyimigranckich, antyukraińskich, ksenofobicznych, no można by powiedzieć demony roku 68 albo lat 32 Rzeczpospolitej wróciły. Na świecie, no to oczywiście cały czas patrzymy na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, Iran, Stany Zjednoczone, w Europie dalej najważniejsza dla nas Ukraina i możliwość no właśnie, czy w końcu doprowadzenia do jakiegoś choćby zawieszenia broni, bo widzimy codziennie, jak Ukraińcy cierpią z powodu tych masowych nalotów. O tych sprawach porozmawiam z gośćmi dzisiejszej audycji i zaraz po informacjach o 22.00 zapraszam.
Zapraszam, Maciej Zakrocki. Po godzinie 23.00 po informacjach program Kamila Wróblewskiego, a jutro rano proszę włączyć TOK FM. Poranek TOK FM prowadzić będzie Filip Kekusz, który o 7.20 porozmawia z Sebastianem Kochańcem, bibliotekarzem, pomysłodawcą, realizatorem i koordynatorem Nerdoteki w Książnicy Podlaskiej. Biblioteka jako wyjątkowe miejsce, nie tylko gdzie się czyta albo wypożycza książki. A po 7.40 będzie z nami Magdalena Nawarecka-Piątek, prezes Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom. A to dlatego, że jutro Ogólnopolski Dzień Dogoterapii. Po godzinie 8.00 profesor doktor habilitowany Stanisław Jędrzejewski z Katedry Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Po godzinie 8.00 rozmowa z panem profesorem dotyczyć będzie uzależnień dzieci i młodzieży od hazardu. Po godzinie 8.20 Michał Stela, szef publicystyki w Defense 24. O tym, jak wielu Polaków chce, a ilu nie za bardzo, iść do wojska. A 8.40 to Bartosz Malowaniec z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, a to dlatego, że za chwilę w zasadzie już wejdzie w życie zakaz używania jednorazowych plastikowych saszetek, na przykład saszetki z ketchupem, z sosami, małe opakowania z cukrem, miniaturowe pojemniki ze śmietanką do kawy. No właśnie, i co w zamian w takim razie, gdzie te wszystkie rzeczy... Proszę mi tutaj na rękę nasypać cukru, co się z tym wszystkim stanie. A zakaz wchodzi już za 2 miesiące, także naprawdę trzeba się spieszyć. Więcej o 8.40 jutro w poranku TOK FM. Poranku, który prowadzi Filip Kekusz. Do usłyszenia. Do jutra, do godziny 23. Program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Mówi Paweł Sulik. Bardzo gorąco zapraszam na jutrzejszą rozmowę w Los Polandos. Niesamowity gość będzie z nami. Osoba, która bardzo ciekawą perspektywę ma na kraj, z którego pochodzi i kraj, w którym jest, czyli Polskę. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Reklama.
Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
TravistoFast i Travisto.
Aflofarm.
Reklama.
Wydawnictwo Agora przedstawia Grzegorz Dziedzic. Ostatni koniec świata. Czy ktokolwiek chciałby podzielić się czymś, co wzmaga jego trzeźwość lub jej zagraża? Prowadzący czyta formułkę i patrzy na mnie niby ze współczuciem, ale też z odrobiną satysfakcji. To świeżak, może z 8 miesięcy bezgorzały. Na mityngach często powtarza się, że AA jest niczym mafia. Jak odchodzisz, to giniesz. Teraz czuję, że to nie jedyny powód tego leciutkiego, niczym u Mona Lizy z Jackowa, uśmieszku. AA nie przebacza zapicia. Po wpadce stajesz się mityngowym pariasem. Zostajesz zdegradowany do pozycji nieudacznika, który nie dostąpił przemiany duchowej. Czuję na sobie spojrzenia kilkunastu par oczu. Rozglądam się i przeglądam w tych spojrzeniach.